witam serdecznie, to jest Jest Los Podcast, odcinek 450.
450 witamy, to jest wielość odcinków podcastu.
Wielość odcinków, to prawda. I jeszcze się nie znudzili, widzisz? I to w obie strony. My się nie znudziliśmy robiąc, wy się nie znudziliście słuchając, więc wspaniała sytuacja.
Potwierdzam. Wojciaszku, no to był tydzień, który...
Tak poprzedni miał być intensywny.
Tak, ale jest coś takiego, że napisałem ci wiadomość, która... Twitter to teraz taki mastodon, tylko administrator to debil. I to, co się wydarzyło znowu w ciągu ostatniego tygodnia w tak zwanej Twitter saga, którą nie wiedziałem, że w ogóle będziemy mieć w podcaście jako stała rzecz, ewidentnie to teraz do nas przychodzi tak często. No...
Lepsze to niż Tweetcoin.
To prawda. No, jak będziemy...
Do tego pewnie też dojdziemy, ale...
Tak, to chciałbym tylko powiedzieć, że jedna z... Zanim zacznę mówić o Elonie Musku i całej reszcie rzeczy, jakaś grupa ludzi stwierdziła, że zrobi snapshot wszystkich użytkowników Twittera, którzy mają zweryfikowane konto i będzie można odebrać specjalny NFT, który mówi, że jest się OG Verified Person.
Wow.
I on będzie miał zero wartości.
Ale oczywiście za dużo pieniędzy.
Nie, za darmo, za darmo.
Ile to będzie kosztować? Prosto... $8?
To będzie po prostu rzecz, którą będzie można sobie odebrać. Ale no, tak. Okay. Twitter to jest to, co się wydarzyło znowu w ciągu ostatniego tygodnia. No tutaj saga w dalszym ciągu trwa. Chyba najbardziej taką straszną zmianą, która się zadziała, to jest faktycznie w zeszłym tygodniu, czwartek, piątek, Twitter zaczął zwalniać swoich pracowników. W sumie masowo, mimo tego, że nie powiedzieli, że to są będą masowe zwolnienia, co też jest podobno niezgodne z prawem w Kalifornii, co w ogóle w Kalifornii jest chyba niezgodne z prawem w ogóle robienie layoffów bez powiedzenia o tym, że za 60 dni się będzie je robiło, czy coś takiego. Jest jakieś prawo Warren, no nieważne.
No tam jest nawet pozew zbiorowy, tak. Już przygotowali z tego, co widziałem. Został złożony.
To nie jest najbardziej szokująca rzecz.
Elon twierdzi, że dla obu stron, żeby odstawić... Znaczy, żeby być możliwie transparentnym, to Elon powiedział, że oni dostali wszyscy 3-miesięczne odprawy, co przekracza prawnie trzykrotnie jakby kasę, która im się należy. Więc jakby prawdopodobnie chcieli zasypać pieniędzmi ten problem, żeby ludzie po prostu nie składali pozwów. No i na razie nic się nie udało, no, pozwy rzeczywiście poleciały.
Tak. No i teraz zabawna sytuacja jest jeszcze taka, że oni zaczęli, straszne oczywiście jest to, że ludzie zaczęli być zwalniani z pracy, no bo to jest zawsze ogromna zmiana i ogromny problem dla wielu ludzi, ale jakby z naszej perspektywy możemy jakby znormalizować to, trochę się pośmiać z tego, że wyrzucili ludzi, których teraz chcą z powrotem zatrudnić, bo się okazało, że w ogóle wydarzyło się wiele rzeczy. Po pierwsze, Twitter miał nie zatrudniać i nagle zaczął zatrudniać, więc się pojawiło się dużo ofert, bo
tak,
wyrzucili też dużo osób. I teraz według tego, co gdzieś przeczytałem, i znowu, to może być oczywiście fake, ale jest na tyle prawdopodobny, że uważam, że można go powiedzieć, bo może być też prawdziwy, że... Pamiętasz, jak mówiłem, że Twitter miał, w sensie deweloperzy mieli wydrukować ostatnie 30 do 60 dni swojego kodu?
Tak.
No, to ci, którzy pisali najmniej kodu, polecieli. I teraz problem polega na tym, że
też
ludzie,
słyszałem,
którzy pisali najmniej kodu, to zwykle ludzie, którzy są odpowiedzialni za utrzymanie, za bezpieczeństwo. Deweloperzy, którzy nie piszą kodu, albo na przykład rozwiązują bardzo trudne problemy, no to wtedy nie pisze się tego kodu bardzo dużo. Więc skorzystał z metryki, im więcej ktoś pisze, tym bardziej prawdopodobnie jest przydatny i zostawił tych ludzi, a wywalił wszystkich ludzi, którzy robili rzeczy, które teraz mogą być istotne. I oczywiście oni się zorientowali i faktycznie teraz jest hasło ej kurde, taka głupia sprawa, Krzysiu, jednak chcesz coś z zawonu?
To jest podobno część z tych pracowników, że rzeczywiście została zwolniona bez patrzenia na to, kto zostaje i jakiego rodzaju umiejętności mają ludzie, którzy zostaną. No i okazało się, że do zbudowania rzeczy, które Elon chce zbudować, zabrakło im staffu i zabrakło im skilli w ramach zespołów. A druga rzecz to, że teoretycznie, no to wiadomo, no tak było napisane, że część ludzi po prostu została przypadkowo zwolniona, bo dostali tego maila, wiesz, to coś tam w systemie, ktoś źle kliknął, ktoś się pomylił i faktycznie ktoś wyleciał, mimo tego, że nie powinien. No przy takiej skali zwolnień jestem w stanie uwierzyć, że mogły takie pomyłki zdarzyć niestety. No.
Nie powinny się wydarzyć, nawet przy takiej skali zwolnień, bo kiedy robisz faktycznie zwolnienia w taki, w cudzysłowie, znormalizowany sposób, no to są zwolnienia, do których się przygotowujesz, to są zwolnienia, które chwilę trwają, to są zwolnienia, gdzie Stripe na przykład jakiś czas temu, w zeszłym tygodniu chyba też ogłosili, Meta w tym tygodniu ma ogłosić, że będą robić layoffy. Natomiast to, co jest ważne, to jest, że są tacy, na przykład Stripe powiedział, że oni jakby będą non-essential staff. Jest wiele takich firm, które jak zawsze, jak robiły zwolnienia, piszą, że non-essential staff, czy jakby skupiają się, na przykład obcinają projekty i tak dalej. A Musk poszedł na zasadzie, wypierdalamy wszystkich, którzy uważam, że są niepotrzebni, bez zastanowienia się, którzy ludzie będą przydatni. Poleciał cały dział content creation. Curation. I policy, tam też bezpieczeństwa też polecieli.
Tak.
No... Mocny na Mastodonie widziałem, że to, co się teraz do mnie się strasznie spodobało, Twitter jest referred to jako Hellbird, czyli diabelski
piekło
ptak. To jest niesamowite, co tam się dzieje. Jestem pod wrażeniem i to jest trochę tak, że każdego dnia się boję, jak otworzę sobie Twittera, zobaczę, co tam się nowego wywaliło.
A jeszcze jedna rzecz, o której nie powiedzieliśmy, czyli w piątek był update, czy w niedzielę jakoś, był update apki, w którym była informacja, że jakby już zaczęli rolloutować ten system nowy weryfikacji. I teraz chcę na tym się na chwilę zatrzymać, bo to jest w ogóle ciekawe, bo... Z jednej strony, weryfikacja na Twitterze w tej oryginalnej, jak tylko się pojawiła w ogóle jako funkcja, w oryginalnym zastosowaniu miała być symbolem, że ktoś jest tym kimś, za kogo się podaje na Twitterze, tak? Czyli jego imię i nazwisko się zgadza, to jest ktoś, kto ma takie imię i takie nazwisko w dowodzie, ewidentnie pokazał dokumenty, został zweryfikowany, Twitter mówi tak, to jest tak pan to Wojtek, to jest pan Paweł, to jest pan Bartek i tak dalej. I to było oryginalne założenie. Prawda jest taka, że generalnie społeczność Twittera przez te wszystkie animozje, bo wiesz, po jakimś czasie system weryfikowania kont został zablokowany, wszyscy, którzy teoretycznie mogliby też zweryfikować swoje dokumenty i mieć zweryfikowane konto, nie mogli tego zrobić ze względu na to, że po prostu ten system nie działał, przez co wszyscy, którzy mieli zweryfikowane konta i nie byli jacyś, wiesz, super popularnymi kontami, no my pamiętam, że chyba dolną granicą był 1000 obserwujących, czy 5000, zanim żeśmy mogli się zgłaszać po to, no to my zdobyliśmy faktycznie te cyferki, udało się to zrobić, ale po zamknięciu tego systemu mam wrażenie, że funkcja tak zwanego niebieskiego ptaszka, czyli tej weryfikacji, zupełnie zmieniła znaczenie. To znaczy, oczywiście oryginalnie to chodzi o potwierdzenie tożsamości, ale stała się trochę symbolem, wiesz, tego podziału użytkowników premium, powiedzmy, wiesz, i tych, którzy udało im się to załatwić, wiesz, w odpowiednim momencie, siedzą na Twitterze od bardzo dawna, mogą się teoretycznie wywyższać nad innymi, bo oni mają ten znaczek, a część ludzi nie ma, bo na przykład dołączyła do platformy później, nie zdążyli zebrać tylu followersów, whatever the reason, nie? Ale faktycznie stało się tak, że ten niebieski ptaszek już przestał oznaczać tylko kwestię tożsamości, nie? I mam wrażenie, że ten nowy ruch, czyli teraz za niebieski ptaszek przy twojej nazwie użytkownika trzeba będzie zapłacić $8 miesięcznie, bo to będzie taki próg Twitter Blue, który umożliwia zweryfikowanie konta, plus tam dodaje dodatkowe perki, obniżenie liczby reklam o połowę, możliwość wrzucania długich filmów i jeszcze coś tam. Już teraz mi wyleciało z głowy. Ale jakby ten niebieski znaczek, jeżeli ten system, a wiadomo, że on już będzie za chwilę, no bo już był nowy update apki i wiemy tylko to, że kwestia weryfikacji kont za pomocą tego progu Twitter Blue będzie można uruchomić, znaczy ona zacznie działać dopiero po wyborach w USA, bo na razie się obawiają o to, że fejkowe konto będą.
Czyżby była taka sytuacja, czyżby potencjalnie mogła wydarzyć się sytuacja, w której fejkowe konta będą mogły płacić pieniądze i zostać zweryfikowane?
No właśnie. I teraz jakby mam wrażenie, że wszystko się rozbija o definicję. Czyli Elon Musk ma w głowie, próbuję wejść do tej szalonej głowy Elona Muska na chwilę, myślę, że on ma w głowie jednak, że ten niebieski znaczek właściwie przestaje mieć wartość kwestii potwierdzenia tożsamości, tylko staje się taką gwiazdeczką jak na Telegramie. Płacisz dyszkę miesięcznie, masz gwiazdeczkę przy niku, jesteś tym gościem, który płaci kasę za korzystanie z tej platformy, wspierasz platformę przy okazji, wiesz, i w jakiś sposób może cię to tam mieć jakieś, możesz mieć dodatkowe funkcje. Co prawda w Telegramie jest tak, że jakby mało jest rzeczy, które użytkownika premium premiują w jakikolwiek sposób w algorytmie, no bo tam algorytmu nie ma. No, tutaj na Twitterze rzeczywiście pojawiają się informacje, że może informacje od... chociaż mam wrażenie, że to jest fake news, w sensie, że ludzie trochę źle zinterpretowali to, co ma się wydarzyć, bo w zaupdate'owanej apce dla powiadomienia od zweryfikowanych kont, bo jest coś takiego, są na pierwszym miejscu, a wcześniej były jakby w kolejnej zakładce, więc ludzie mówią, a to teraz zweryfikowani będą pierwsi w algorytmie. No nie do końca. Chodzi o to, że po prostu w apce zmieniła się kolejność kolumn dla osób, które korzystają z Twittera oficjalnej apki i też mają zweryfikowane konto. Zmieniła się kolejność kolumn powiadomień. No jakby to nie jest do końca to, ale to też nie znaczy, że to się może nie wydarzyć kiedyś, że tweety od zweryfikowanych kont będą trafiały na twój timeline jakby przed tymi wszystkimi niezweryfikowanymi. Ale właśnie no, wydaje mi się, że chyba musimy przestać nazywać to weryfikacją. Po prostu to są użytkownicy premium, czyli znaczenie zupełnie się zmieniło. Natomiast no i też w naszych głowach też powinno się zmienić, żebyśmy już trochę inaczej to traktowali i też społecznie jakby tak ogólnie mam nadzieję przynajmniej, że jeżeli ludzie zostaną na Twitterze, to im też to znaczenie w głowie się zmieni, przez co nie będą traktować po prostu tego ptaszka jako potwierdzenie przez Twittera, że to jest legit konto. Nie. Chodzi o to, że to jest zapłacił konto, które płaci kasę. Koniec. End of story. I jeżeli będziemy to tak traktować wszyscy, to wartość tego znaczka też zmieni znaczenie i przestanie mieć taką wartość, jaką miało do tej pory. To jest tak jak kasa, no ona jest warta tyle, ile sobie wymyślimy, że będzie warta, nie? To jest tak samo z tym znaczkiem. Jeżeli wszyscy będą traktować to jako, aha, ten człowiek zapłacił za to, że jest na Twitterze i ma ten znaczek, to po prostu nie będziemy tak bardzo ufać tym kontom i przestaniemy je traktować jako zweryfikowane konto na Twitterze, tylko po prostu konto premium. I myślę, że to jest dobre podejście. No to, jeżeli będziemy się tego trzymać, to Elon dostanie jaki był jego zamysł, mam wrażenie przynajmniej, nie?
Mam, oczywiście można o tym w ten sposób myśleć, z drugiej strony mam takie poczucie, że no to od zawsze był zweryfikowany znaczek i trudno będzie nadać temu jakąś inną, wiesz, no on jednak, plus ten znaczek w dalszym ciągu będzie mówił, hej, to jest jakby verified account, no nie?
Właśnie też nie do końca jestem pewien, bo na jakiej podstawie, czy będzie sprawdzać dane z karty kredytowej,
widziałem,
z której
Jane,
płaciłeś?
Tak, Wong Jane, albo nie ona, ale ktoś wrzucał informację, że jak ktoś płaci, po prostu to pojawia się dokładnie taki sam znaczek.
No tak, ale wiesz, jakby co to znaczy, w jaki sposób jest weryfikowana
a
jego
nie,
tożsamość
właśnie,
w tym nowym...
Właśnie,
no,
właśnie
czyli,
that's the part, że nie jest.
No, no właśnie, no to więc dlatego my musimy jako użytkownicy zmienić znaczenie
tak.
tego znaczka
ja
w naszych głowach.
Ja w ogóle widziałem
głowach,
gdzieś
nie?
już, bo ja mam Twitter Blue kupiony i gdzieś tak. już na którymś urządzeniu, bo to wiadomo, to się pojawia i znika, ja mam konto niby amerykańskie,
no,
tak dalej,
teraz
dokładnie.
To będzie szalone.
Ale miałem właśnie sytuację taką, że pojawił mi się już przez sekundę ten znaczek, że hey, enjoy your Twitter Blue. W sensie Twitter Verified z powodu Twitter Blue, no nie? Więc już wtedy
jasne,
mnie...
Jasne.
Już ewidentnie jest jakiś pomysł na atakowanie aktualnych. Ja oczywiście stwierdziłem, że nie będę przedłużał za $8 miesięcznie.
Jasne. Jasne. No dobrze, to Twitter Twitterem, że tu będzie się działo
tak,
bardzo,
ja jestem
bardzo
oczywiście
dużo,
każdego dnia
też...
ciekawy, spoglądam sobie, patrzę, no bo to jest, wiadomo, co tam ciekawego płonie dzisiaj w Twitterze, nie? To jest taki...
No dokładnie, na przykład w ostatnich dniach pojawiły się też dwa dodatkowe newsy. Jeden jest taki, że Elon chce totalnie banować wszystkie konta, które nie oznaczają się jako... Boże,
parody account.
Komediowe czy satyryczne, o, satyryczne, zabrakło mi słowa, jako satyryczne, ale udające inne konto, czyli wiesz, z awatarem takim samym jak to drugie konto, z nazwą użytkownika taką samą jak to drugie konto, że on po prostu będzie je banował. I akurat ja jestem za tym, w sensie, bo uważam, że ja rozumiem śmieszki i ha, 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 zabawne, ktoś się nabrał, tylko że w niektórych kręgach, szczególnie politycznych, no niestety bardzo łatwo jest się na to nabrać i przez to, że łatwo się jest na to nabrać, to wprowadza bardzo duże zamieszanie i wprowadza do przestrzeni publicznej tematy, które właściwie nie powinny w niej istnieć. Wiesz, co chodzi? Chodzi o to, że na przykład... oszukany Donald Tusk napisał, że Niemcy najlepsze i wiesz, i Polacy to robaki, nie? I nagle w jakiejś tam bańce tworzy się taki temat. Donald Tusk powiedział to i to. Później jest odkręcanie tego tematu. Donald Tusk tego nie powiedział, bo to było fejkowe konto. I jakby przestrzeń publiczną i tą autostradę informacji zajmuje gówno stworzone przez jakiegoś ziomka i teraz... Bardzo duża część ludzi się tym w ogóle w jakikolwiek sposób zajmuje, co jest jakby, no kurde, powinniśmy gadać o ważnych rzeczach, a nie o tym, no, że jakieś fejkowe konto napisało, że tam, wiesz, trzeba srać na,
ja mam,
na cokolwiek, wiesz, no.
Widzisz, bo ja teraz tak, do tego tematu pewnie jeszcze dojdziemy, ale ja sobie tam siedzę na tym Mastodonie i sobie czytam te pierdoły i tak dalej i tam jest troszeczkę inny vibe z tego wszystkiego, co tam się, no wiadomo, jest mniej osób i tak dalej, ale...
Dobrze, że mówisz, bo
tak,
też
tak,
będę
tak. Ja bardzo chętnie usłyszę, jaka jest twoja refleksja. Ale niezależnie od tego, tam czy tam się podoba, czy nie do końca podoba, czy ten, to jedno trzeba powiedzieć. Jest dużo mniej reply guys niż na Twitterze.
Przecież nie pojawiają się boty,
nawet nie boty.
Nagle ci...
Przytoczę pewien przykład. Tak. Jakiś czas temu wrzuciłem artykuł tam o płycie Dawida i że tam to ja prowadziłem wirus, bla, bla, bla. Nieistotne. Natomiast wrzuciłem, nawet nie napisałem w tym twicie nigdzie Dawid Podsiadło, nic z tych rzeczy. W sensie nie dałem żadnych informacji poza wrzuceniem linka do artykułu. Oczywiście nie wrzuciłem niczego, co mogłoby jakby świadczyć, że to by był taki mocno wyszukiwalny tweet, no nie? Ale nie przeszkodziło to temu, że parę osób, które mnie nie obserwują, co jest jakby w ogóle jeszcze istotne w tym kontekście, przyszły te osoby, żeby mi powiedzieć, jak bardzo im się płyta Dawida nie podoba. I dla mnie jakby chyba najbardziej zaskakujące jest to, po pierwsze, jak oni to znaleźli.
No możesz być u nich na listach.
Mogę być na listach, no tak, to prawda. Mogę być na listach, jestem nieobserwowany, ale mogę być na listach. A po drugie jakby, why? W sensie to, wiesz, o co chodzi, nie? To jest moment, w którym zastanawiasz się, po chuj mi to piszesz. No, jaką to ma wartość?
To jest iluzja, To jest iluzja. Free znaczy, speech, wiesz, to jest premise
Free
Twittera,
speech
nie?
I dyskurs.
Każdy może powiedzieć, gdzie chce i co chce, znaczy, i kiedy chce, i komu
jest
chce.
Jest tak, że w Twitter wdrożył parę fajnych narzędzi do tego, żeby na przykład reply guys wyciszać, ale one są manualne, bo ja tam parę osób, które się pojawiły, ja po prostu usunąłem ich odpowiedzi w wątku, bo stwierdziłem, one nic nie wnoszą, ja nie znam tych ludzi, nie interesuje mnie to, co mają do powiedzenia, więc po prostu mogłem zrobić ukryj odpowiedź w danym wątku i nara, i jakby to zniknęło. Jakby było ich 100 tysięcy prawdopodobnie, czy nawet jakby było ich 100, to już bym miał dużo bardziej przesrane i nie chciałbym tego robić. Ale...
To wystarczy rzucić okiem na to, co się dzieje pod tweetami
Elona Muska.
Dokładnie,
no to jest dramat.
Zawsze są reply guys, zawsze albo promują swoje rzeczy, albo jest z jakiegoś powodu jakiś dziwny trend wrzucania reakcji obrazkowych, które są ukryte jako not safe for work, a jak klikasz, to są absolutnie safe for work, tylko jakby to jest nie wiadomo. Jeszcze... Może chodzi o właśnie kwestię interakcji, że ludzie klikają, no bo liczą na to, że
ja
zobaczą
coś. Ja jeszcze dostaję od groma powiadomień na temat jakichś pierdół absolutnych. Gdzieś tam też NFT skany i tak dalej. No jest tego naprawdę, naprawdę...
A to ja takich demek też dużo dostaję,
zrobiłem,
to jest kwestia tej społeczności.
Jest taka opcja w ustawieniach w ogóle... Twojego konta, Wojciaszku, może tobie też to w jakiś sposób pomoże, ale poczekaj, bo to się wchodzi w powiadomienia, tak, ustawienia, w sensie na Twitterze, powiadomienia i tam masz coś takiego jak filtry, to jest pierwsza opcja, masz ten filtr jakości, możesz sobie to tam wyłączyć, a ja mam to akurat odznaczone, ale wyciszone powiadomienia mam, wycisz powiadomienia od użytkowników, którzy cię nie obserwują, którzy mają nowe konto, które używają domyślnych zdjęć profilowych, nie potwierdzili adresu e-mail i nie potwierdzili numeru telefonu. I to sprawia, że ja dostaję dużo mniej powiadomień teraz z gównem. Minus jest taki, że wycina mi sporo osób, które są legitne, nie? Bo nie potwierdziły konta, mają jakieś tu sobie anonimowe konto i tak dalej, no to ja ich wiadomości w ogóle nie widzę. Ale z drugiej strony, no, ja się godzę na to, żeby nie widzieć tych treści, dlatego że nie dostaję wtedy naprawdę dużo spamu, nie?
Myślę, że to jest więcej plusów niż minusów tak naprawdę w tym przypadku. Ja też to mam poustawiane i faktycznie działa to całkiem dobrze. No ale o Mastodonie mieliśmy chwileczkę, bo ja rzeczywiście po naszym poprzednim odcinku mówię, dobra, wchodzimy, robię sobie konto. Okazało się, że miałem już konto na Mastodonie, więc tam zrobiłem, tak jak mówiłeś, tą jakby... alias swojego konta, więc teraz oba funkcjonują, ale tak naprawdę moim głównym jest wojtek@social.lol, bo też mi się spodobała ta domena. A propos jeszcze tej domeny, bardzo mały side temacik. Z naszego yeswas.club Piotrek napisał, że kupił sobie tą domenę i wygasła mu. No bo kupił na rok, stwierdził, że później nie korzysta, wygasła mu. I co ciekawe, przekierowania maili chyba ten nowy użytkownik, który ją kupił, nie ustawił przekierowania maili, więc te maile trafiają do niego od tego nowego użytkownika, który jakby zaczął korzystać z tego nowego maila, ale po prostu nie ustawił prawdopodobnie przekierowania na swój mail. No i to niestety oznacza, że wiesz, jeżeli ktoś pisze na ten adres, to maile trafiają nie do tego użytkownika, do którego powinny, więc... No, OMG LOL ewidentnie ma bug,
no nie, to jest...
którego no my nie dotkniemy, no bo mamy na długo już wykupione domenki. Ja nawet sobie przedłużyłem, wiedząc, że wzrasta cena, mówię, a to już będę miał na 18 lat, to już nikt tego nie ruszy,
wtedy na tyle lat.
Dokładnie, więc skorzystałem. Natomiast wracając do Mastodona, przez tydzień korzystałem, faktycznie wiesz, jest tam taki vibe początków Twittera, bo jest kwestia, wiesz, no, budowania swojego timeline'u, obserwowania nowych ludzi, też oczywiście w dużej mierze obserwuję tych, których obserwowałem już na Twitterze. No i jakoś tam to się dzieje. Ustawiłem też sobie autopostowanie, że jak napiszę coś na Twitterze, to mi od razu też trafia na Mastodona i później po prostu, wiesz, odpowiadam w jednym i w drugim miejscu. Wiadomo, że tych interakcji na Twitterze jest na razie dużo, dużo więcej i wcale nie poczułem, że jakby na Twitterze jest mniej ludzi. Raczej poczułem, że na Mastodonie jest więcej niż było do tej pory. To na pewno. W sensie, no wiesz, nie wchodziłem tam jakoś super często, ale faktycznie tą odczuwa się nie tyle migrację, co
przypływ.
Eksplorację
nowego
miejsca.
Widziałem informację, że...
Tak, przypływ, zdecydowanie.
Gaugan. Że ten Gaugan To ten Gaugen napisał, że przebili 1 000 000 aktywnych użytkowników.
Aha.
To no nadal to jest 1/400.
Nie za dobrze świadczy o samej platformie, to jest bardzo mało, tak. Nie?
No ale to jest więcej niż, wiesz.
Ale... Nie, no wiadomo, no to wiesz, od czegoś się zaczyna. Natomiast ja mam kilka wniosków dotyczących Mastodona, które wynikają z jednej strony z tego, o czym rozmawialiśmy i dobrze, że mi wytłumaczyłeś jakby kwestię tych serwerów, bo też
ja
tego
wiem,
nie
że
do końca
kumałem. Czytało nas, znaczy słuchało tego odcinka sporo osób z Mastodonowej czy z Fedi sfery i dostałem parę komunikatów, aha, o, za dużo uprościłeś, za dużo uprościłeś, trudno. To jest mój komunikat. Natomiast... Znaczy,
ja wiem, że nas słuchają technologiczne świry, ale słuchają nas też ludzie, którzy no, z technologią to tak no chcą wiesz, raczej,
bo,
wiesz...
Bo powinienem był bardziej powiedzieć,
że... blisko,
powinienem
ale
bardziej
może nie
powiedzieć
są
o tym, że,
wymiataczami.
No, jest cały uniwersum nazywający się Fediverse i na tym uniwersum jest tak. Też taki protokół nazywający się ActivityPub i ten Mastodon jest pewnego rodzaju usługą korzystającą z ActivityPub, przez co może łączyć się, rozmawiać z innymi usługami, takimi jak na przykład Pleroma, PlexiFed, PixelFed i jest ich bardzo dużo tych usług i każdy użytkownik może na swoim serwerze zainstalować sobie własny taki serwis i on wtedy będzie w tym Fediverse mógł porozumieć. Nikogo to kurwa nie obchodzi. Naprawdę. Ja wiem, to jest super rzecz, że to jest i ja się cieszę i ja jako zaawansowany użytkownik cieszę się, że to tak działa. Moja mama ma to bardzo głęboko w dupie. Dla niej to jest...
I jak ona się o tym
to
dowie,
będzie jeszcze bardziej
to bardzo szybko skasuje
konto. Będzie jeszcze
konto.
Bardziej znudzona niż to możliwe. Dlatego... I ludzie piszą, nie wolno nie mówić o tych wartościach dodanych Fediverse'u, bo inaczej tracimy i jak walczyć z tym, że Mastodon, a nie Twitter. I ja mam takie, wy naprawdę nie rozumiecie, na czym działa user experience i dlaczego waszych mam nie ma na tych usługach, nie? I to jest jakby klucz, że to są kuce, a nie użytkownicy, czy potencjalni ludzie, którzy mają jakiekolwiek doświadczenie z tworzeniem usług, z których mają korzystać użytkownicy. W sensie, nie mówię w tym momencie o Gauganie, on się nazywał Eugene chyba, ale nie mówię o nim, bo tylko mówię o ludziach, w sensie o kucach, nie? Bo jakby... I mówię kuce nie w obraźliwym tego słowa znaczeniu, tylko kuce as in programiści, ludzie, którzy są zaawansowani technologicznie. Bo naprawdę...
Oczywiście. Ale też na takim poziomie,
że obraziłem
widzisz, bo to też zaawansowanie
w tym,
technologiczne.
W tej
nie, no już bez przesady. Ale chodzi o ten poziom, powiedzmy, że no, mieli na przykład cokolwiek, jakiekolwiek doświadczenie z kodem.
Tak.
Nie? W sensie, tak zupełnie szczerze, to nie są ludzie, którzy na przykład, nie wiem, uwielbiają gadżety technologiczne. Wiesz, bo to jest trochę inna grupa,
to, że...
nie? Mam wrażenie.
Na przykład oni twierdzą, że ogromną wartością jest to, że jest bardzo dużo instancji, na których możesz założyć sobie konto i jakby to jest ogromna wartość. I pod spodem to jest ogromna wartość, ale z zewnątrz, żeby onboardować użytkownika, to nie jest wartość. To jest ogromne utrudnienie, bo w przypadku Twittera jest jeden Twitter. I ja wiem, że mamy instancję...
Tak.
Znaczy mamy, mamy instancję mastodon.social i to jest jako domyślna w cudzysłowie instancja, do której wszyscy przychodzą, tylko że ona teraz nie wytrzymuje napływu użytkowników, nie? I jest trochę tak, że...
I nawet widać na Mastodonie, bo ja tak zacząłem obserwować jakby też konta, które jakby... tutują o Mastodonie i jakieś tam tips and tricks i tak dalej i to są rzeczy, które obserwują admini, bo to są jakieś tam rady też dla adminów, co oni mogą robić i tak dalej. No i właśnie pojawiły się informacje, że hej, tutaj nasze serwery nie wytrzymują, więc zachęcajcie nowych użytkowników, żeby zakładali konta na małych serwerach, które jeszcze jakoś tam dają radę i w razie czego będą mogli się przenieść, bo te duże serwery są przeciążone. I to właśnie, to jest jeden z ogromnych problemów tej całej zabawy, jaką jest Mastodon. Jakby z całym szacunkiem dla open source'u, dlatego, że można to sobie zrobić self-hosted właściwie serwerek z Mastodonem, swoją własną instancją. Super, bardzo fajnie, tylko po cholerę. W sensie to dla nowego użytkownika jest bardzo mylące, to, że serwery tak zwany, no tak nazwałeś go domyślnym ten Mastodon Social, ale faktycznie no jest tak, że jest on dość popularny, ma dość dużo użytkowników i pewnie nowi przychodzą, no bo nazwa sugeruje, że to jest ten główny, tak? Czyli aha, no to muszę iść do tego głównego Mastodona. Oczywiście, że nie musisz, ale rozumiem, dlaczego tam idziesz. No i jeżeli admin takiego serwera, no nie ma kasy, żeby utrzymać ten ruch.
To się stało z Mastodon.technology. Ziomek stwierdził w pewnym momencie po prostu, że on nie ma siły i czasu, żeby się tym zajmować, nie? I to jest ogromny, w sensie ktoś może użyć argumentu, z każdą rzeczą w internecie tak jest, w sensie Twitter też w pewnym momencie mógł powiedzieć, dobra, nie mamy kasy, to jest bez sensu, nie robimy tego, zamykamy Twittera. W sensie to jest sytuacja, która może się wydarzyć, nie?
Teraz już, teraz bardziej w nią wierzę niż kiedyś, tak, ale...
To, na czym trzeba się...
Apple też teoretycznie mogłoby upaść, nie? No to jest to bardzo, bardzo mało prawdopodobne, ale no,
to,
gdzieś tam...
To po prostu, co jest takie super istotne, to jest to, że my musimy ułatwiać użytkownikom dotarcie do tego wszystkiego i to, te wartości, o których się mówi, one są wartościami wtedy, kiedy też się je rozumie, no nie? Bo na przykład to, co jest... Tak. Co rozumiem, ale mnie super wkurza, to jest fakt, że ja nie widzę historii wiadomości i wszystkich followersów danego konta, które nie jest na tej samej instancji, co ja. A to wynika z tego, że dopóki nikt nie wchodzi w interakcję z daną instancją, to ten użytkownik na tej mojej instancji nie istnieje. No bo nie ma wiedzy na jego temat. I teraz jak na przykład ja chcę dodaję sobie nowych followersów, bo szukam kogoś tam na przykład, nie? O, właśnie ktoś mnie zaobserwował i teraz jak ja bym chciał wejść, widzę, że to jest jakiś koleś. Dobra, on akurat obserwuje jedną osobę, dobra, to jest nieistotne. Ale dobra, załóżmy, że przejdę do kogoś na profil i widzę, że to jest ktoś, kto nie jest na mojej instancji. To jak wejdę w following tej osoby, a nawet followersów, to widzę tylko te osoby, które zostały już sfederowane albo są na mojej instancji. Więc jak ktoś ma 500 followersów, to mogę zobaczyć 3 i dostanę informację o tym, że żeby zobaczyć więcej, to musisz wejść na profil tej osoby na jego serwerze, tylko że jak
Nie działa to.
Nie działa?
Zależy pewnie od serwera, ale czasem to zupełnie nie działa i tak ci nie pokazuje. Jest napisane, że ktoś napisał 2 wpisy, a ich w ogóle
widzę
nie
na przykład, jest tutaj, widzę pan Tomek na serwerze 10.10.10.pl, który obserwuje 10 osób, ale jak wchodzę w osoby, którą obserwuję, to widzę ciebie i mnie. I widzę, że follows from other servers are not displayed. Okej, okay, i wchodzę sobie, żeby zobaczyć więcej u tego pana i widzę, wchodzę na jego profil i teraz tak, jakby dwie rzeczy, które mnie denerwują oczywiście. Pierwsza z nich jest taka, że jak widzę posty, na przykład widzę, że ten pan ma jednego posta, ale na naszym serwerze nie widzę żadnego, bo to są starsze posty z innego serwera, więc jest napisane, żeby zobaczyć więcej na oryginalnym profilu. To jest rzecz, która mnie denerwuje. A teraz coś, co jest jeszcze gorsze. Uwaga. Jestem teraz na oficjalnym profilu tego pana na 10.10.10.pl. Sorry, że panie Tomku, że się, że tak powiem, na twoim przykładzie tego posługuję, ale no jakby cześć, pozdrawiam serdecznie. Dobra. Wchodzimy do following, żeby zobaczyć faktycznie osoby, które ten pan obserwuje. I super, jestem na serwerze, na którym on ma konto, więc widzę wszystkie 10 osób, które ten pan obserwuje. I teraz załóżmy sobie, że widzę, że pan Tomek obserwuje Aubrey des Los Destinos. Super. Wchodzę więc sobie na jego profil, bo stwierdzam, kurde, chciałbym zaobserwować sobie Aubrey Los Destinos. Naciskam przycisk follow i teraz widzę, że żeby zafollowować, musisz albo mieć konto na tym serwerze, albo musisz zrobić na innym serwerze, skopiować i wkleić adres profilu tego, który widzę, w wyszukiwarce profilu, którym mam konto, więc ja to robię, wklejam cały adres, klikam enter, czekam, widzę. Klikam zafollowuj. I teraz to jest strasznie męczące, bo to, co zauważyłem, że sprawia, że na Mastodonie chce się siedzieć, czy chce się czytać, dla mnie to jest na przykład magia, bo tam jest bardzo dużo kryptofolków, ale takich krypto, w sensie kryptografia, a nie kryptowaluty. Jest bardzo dużo prywatnowościów, świrów, open source'owości i tak dalej, więc super, ja tam mogę, że tak powiem, podrapać sobie inne swędzenie niż drapię sobie na Twitterze, ale jak wchodzę, to jest super ciężkie, żeby móc zaobserwować 10 różnych osób z tego samego serwera, bo ja ich muszę wejść i każdą jedną z nich wpisywałem w wyszukiwarkę. No nie? Są metody na to, żeby na przykład zobaczyć sobie osoby na danym serwerze. I to jest w ogóle fajne, że możesz na przykład wyszukać w wyszukiwarce na naszym serwerze gwiazdka, małpka na przykład, fostodon.org, bo to jest jedna z instancji. I wtedy on ci pokazuje wszystkich użytkowników z danej instancji. I to jest fajne. Z tego miejsca możesz zrobić sobie faktycznie klik, 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 klik i wszystkich obserwuje. I to jest git. Ale to jest tak bardzo wszystko nieintuicyjne i ja jakby nie wątpię, że we're gonna get there someday. Znaczy,
ja się boję, tak nie że być. Te problemy wynikają niestety z założeń, które są, tak, one są szlachetne, bo dają określone możliwości.
Bezpieczeństwo pewnego rodzaju też w niektórych miejscach.
No, bezpieczeństwo, zamykanie na przykład, gówna w tych własnych echo chambers, że na przykład właśnie jak admini w większości przypadków no, chcą dbać o swoich użytkowników, to mają taką wspólną ban listę, którą rozwijają z każdym nowym serwerem, nie? Gdzie na przykład pojawiają się, wiesz, okrutne rzeczy. Sam miałem doświadczenie, w ogóle nie rozmawialiśmy o tym, ale w sobotę miałem taką akcję, że graliśmy sobie w kalambury na streamie i nagle na czacie ktoś napisał, że hej, jestem z Ukrainy, czy mogę zagrać? Ja mówię, no spoko, jasne, no jak tutaj masz linka, dołączaj do naszej grupy. No a kalambury w tej formie wyglądają tak, że wpisujemy różne hasła, później na te hasła ktoś rysuje obrazek, później ktoś analizuje ten obrazek i wpisuje hasło, jakie myśli, że było ten, no i tak się bawimy, wiesz, taki jest ciąg tych wszystkich rzeczy. No i niestety okazało się, że w trakcie tej gry, kiedy dołączył się ten domniemany kolega z Ukrainy, to były dwa konta w tej grze, którą robiliśmy, które rysowały swastyki i flagi Ukrainy, Rosji i obrazki takie, że wiesz, bardzo tam, nie wiem, że Rosja wkłada penis w Ukrainy, usta, wiesz, takie rzeczy okrutne, w sensie nic na szczęście, bo miałem nad tym pełną kontrolę, więc nic nie pojawiło się na streamie de facto, bo wiesz, ja mam taki system, że mogę to ukrywać. Natomiast no, to było dla mnie, wiesz, poczułem się trochę adminem, nie? Jakby poczułem się takim, okej, dobra, rozumiem, to jest pewnego rodzaju tam atak tutaj na tą naszą społeczność, na ten nasz mały Twitchowy kanalik i myślę, że odparliśmy go bardzo, bardzo sensownie. Później nawet zagraliśmy jeszcze jedną grę, ale no, chęć do grania, wiesz, trochę opadła, więc jakiś tam efekt uzyskali, ale na pewno nie uzyskali efektu, wiesz, pokazania ich poglądów szerszej publiczności, więc tutaj się udało, ale rozumiem, jakby poczułem trochę, wiesz, jakby tą odpowiedzialność za społeczność, którą udało mi się do tej pory zdobyć, że okej, no musimy jakoś sobie z tym poradzić, więc rozumiem też, co robią admini, wiesz, na co dzień takich serwerów, tylko że problem jest taki, Mastodona, że to jest jego zaleta oczywiście, że jest dużo serwerów i każdy może sobie go postawić, ale to jest też bardzo duży problem, bo już nawet nie mówię o tej o tym rozlazłości i tej, to się przy Androidzie, jak mówiliśmy o tym, to jest, jak to się nazywa? Nie. No jest takie słowo, że jest tak dużo Androidów różnych wersji.
Fragmentyzacja.
Fragmentyzacja. No to Mastodon jest taki sfragmentaryzowany, bo tak naprawdę każdy z serwerów może mieć trochę inną wersję Mastodona, może mieć inne zasady, inne wtyczki poinstalowane, inaczej trochę to może działać i przez to jest po prostu mega zamieszanie. Ja myślę, że mam niezłe porównanie w ogóle, że trochę jest tak, że tak jak Twitter, Facebook, Instagram i te inne tak zwane duże socjalki, które mają tak dużo użytkowników i jakby no wiadomo, że każdy ma jakieś tam swoje problemy i tych lubimy, tych nie lubimy, no ale one przez to, jak długo są na rynku, przez to, że siedzą, wiesz, od tylu lat są robione przez ludzi, którzy mają jednak coś w głowie, to źle powiedziałem, bo to zabrzmiało jakby Mastodonczarza nie mieli. Mają też, oczywiście, tylko inne mają podejście. Tylko chodzi o to, że te wszystkie duże socjalki są trochę jak systemy operacyjne typu Windows i macOS.
Trochę tak jest.
Nie? A Mastodon jest Linuxem. I teraz on też ma ogromne zasięgi, oczywiście. Ma swoich fanów, ma ludzi, którzy używają go z przeróżnych, mają różne motywacje, jedni dlatego, że właśnie jest darmowy, czy dlatego, że właśnie jest open source'owy, czy dlatego właśnie, że ja mogę mieć swój własny serwer i mieć u siebie swoje własne zasady, that's okay. Tylko chodzi o to, że dla masowego użytkownika to nie ma żadnego znaczenia, to jest zbyt skomplikowane, więc nie wierzę, nie ufam niestety temu, że Mastodon.
Znaczy wiesz, pamiętaj, że dużo rzeczy też się zmienia i mam takie poczucie, że tam jest, że idziemy w dobrą stronę, taką, w którą jakby nasza ta usługa może działać jakby z wersji na wersję coraz lepiej, nie? Bo jest już naprawdę nieźle, żeby było jasne, ale na koniec zachowałem sobie perełkę. Czyli, żeby było jasne, o tych wszystkich rzeczach powiedziałem i to nie brzmi bardzo pocieszająco. Z drugiej strony, ja tam siedzę na Mastodonie, piszę na Mastodonie, jestem więcej niż na Twitterze w mojej opinii. Bardzo dobrze się bawię, fajne.
Ja jestem tu i tu, ale na Twitterze nadal jest ten główny tak. Miejsce, nie? Jakby nadal uważam Twittera za to główne, ale Mastodon mam i czuję się w miarę aktywnym użytkownikiem, bo faktycznie wchodzę i
to teraz uwaga.
I coś tam napiszę. No bo...
Jest coś takiego jak direct messages. Wojciaszek, właśnie z Wojciaszkiem tak. Sobie teraz wysłaliśmy te direct messages. I teraz problem z direct messages jest następujący.
Wysłałeś mi coś? O,
tak.
Przyszło.
Odpisz
tak,
mi no. Proszę na to.
Ale to nie wygląda jak direct message, to wygląda jak normalnie
odpisz
wspomnienie.
Odpisz proszę w takiej opcji na to tylko. Bo teraz tak. Wysyłam. Faktycznie to działa w taki sposób, że direct messages to nie są wiadomości, w sensie nie jest czat, tak jak na przykład na Twitterze, tylko to jest wysyłana publicznie wiadomość do jednego użytkownika i tylko on ją widzi. Więc zupełnie inny mechanizm. To jest po prostu tak, że jakby prywatyzuje tego jednego tweeta tak, żebyś tylko ty go widział.
Aha, kumam, rozumiem. Czyli tak jak kręgi tak. Są, za, na przykład może tak jak w Velo rozmawialiśmy, dokładnie. Że jest dużo tych kręgów, że masz swoich najbliższych znajomych, szerzej tych, których lubisz, ale nie znasz dobrze i jeszcze tak. Szerzej możesz nawet ludzi w tej samej firmy i no,
to są,
dobra.
To jest tak naprawdę specjalny typ posta, a nie DM-ka. I teraz to jest pierwszy problem, że to nie wygląda jak DM-ki i to nie jest tak, że możesz wejść i zobaczyć, w sensie możesz zobaczyć rzeczywiście wszystkie DM-ki do ciebie, czy wszystkie wątki, w których się pojawiłeś, fajnie. To, że nie są end-to-end encrypted, okej, no trudno, jakby istnieje szansa, że może kiedyś będą, ale oni generalnie piszą, nie jesteśmy Signalem, więc jak chcesz, to Signalem.
No jasne.
Wyobraź sobie teraz taką sytuację. Są te DM-ki, tak? I ja mogę do ciebie napisać. I teraz wyobraź sobie, że teraz jak ja odpiszę do ciebie i powiem ci, ej, zobacz, jaki ten Adam jest frajer. Adam, administrator naszego serwera i podlinkuję ci tego Adama, to Adam dostanie tę wiadomość.
No tak, bo to rozszerza
fajne
grupę
jest to,
odbiorców
że możesz
o Adama,
fajne
jeżeli
to, że
go
możesz,
oznaczysz.
Możesz tweetować, czy tam tutować do 5 osób, po prostu wszystkie 5 musisz dać wmęszony, ale... To jest też, jest szansa na to, że napiszesz, ktoś to debil, patrz jaki Donald Trump to debil i podlinkujesz i on to będzie wszystko widział, nie?
Aha. Okej,
no, także,
okej,
no więc są jeszcze, tak powiedziałbym, rough edges, no ale nie od razu tam zbudowano tam coś tam.
No jasne. Ty korzystasz z oficjalnej aplikacji, czy?
Na komputerze korzystam z strony.
A tak, bo można sobie zrobić TweetDecka właściwie.
Znaczy ja akurat
to
używam
Simplified,
więc widzę tak jak na Twitterze. A na telefonie akurat teraz mam na pierwszym ekranie aplikację Mastodon zwykłą, ale mam też ten metatekst, który polecam. A to dlatego miałem tą zwykłą, bo coś mi w metatekście nie działało. Ale metatekst jest i działa i będzie, jest też deweloper napisał, że miał trochę teraz jakby... szalony okres, ostatnie 6 miesięcy i wróci do modernizowania aplikacji Metatekst.
No bo ta oficjalna, no wiesz, wiadomo, jestem zwykłym użytkownikiem, instaluję oficjalną aplikację, no to ja muszę powiedzieć, że to jest, no ona działa tak jak Twitter działał w
10 lat
wtedy,
temu.
Kiedy na, 10 to lat zakładałem. Temu.
Tak, tak, to jest, ja napisałem...
W sensie...
Mam taki sam vibe.
Nawet organicznego kontaktu z tą aplikacją. Niesamowite, jak duże to są różnice, że nawet kwestia tego, w jaki sposób się odświeża, w jaki sposób aplikacja na przykład ma wdrożone wibracje z telefonem, że ty wiesz, że przesunąłeś ten timeline odpowiednio daleko, że jak puścisz, to ci się odświeży, a nie, że wiesz, że nie dociągnąłeś do końca, bo telefon zawibrował. To jest bardzo takich dużo organicznych feedbacków, które w Twitterze są już od dawna, a tutaj tego nie ma i muszę powiedzieć, że naprawdę już nawet nie chodzi o to, czy ona działa dobrze w takim sensie, że ja mogę, wiesz, odpisywać ludziom. Mogę czytać timeline, jasne, że tak. Tylko to nie ma tutaj tak dużo przyjemności. To jest właśnie ten user experience i to jest właśnie to, że mam wrażenie, czy Mastodon, czy Linux, czy ten, oczywiście to się zmienia w czasie, no nie chcę tutaj, wiesz, rzucać cieniem na te wszystkie rozwiązania, ale no prawda jest taka, że na początku tych wszystkich rozwiązań zawsze jest kod, programiści, którzy w tych czasach, kiedy to powstawało, nie myśleli za bardzo o tym, jak będzie używać tego zwykły Kowalski. Wiesz, co chodzi? Że jakby nie ma tu badań UX-owych, nikt na to nie zwraca aż tak dużej uwagi. I wiesz, pewne rzeczy można skopiować jak najbardziej i to jest okej. Okay. Ja nie mam żadnego problemu w tym, że wiesz, że niektóre rzeczy bazują na tych samych rozwiązaniach, bo dla mnie jako użytkownika to nawet ułatwia sprawę, bo po prostu nie muszę się niczego nowego uczyć, nie? Więc ja to szanuję, dla mnie to jest okej. Okay. Tylko, że kurczę, no naprawdę dużo więcej trzeba temu poświęcić czasu, bo tak jak Mastodon, nie wiem, może on, wiesz, może to też jest jakaś technika, że nie będziemy robić za łatwo, żeby nie wpuszczać tu ludzi, którzy, wiesz, zrobią tu nam bagno, nie?
Nie, no, ale rozumiem, o co ci chodzi, nie?
Że, wiesz, programy pisane przez programistów, ja na przykład ostatnio, dlatego o tym mówię, bo ostatnio zainstalowałem sobie coś takiego, co się nazywa StreamerBot, nie? I śmiałem się, bo też pisałem ci, że fast track i quick tips i w ogóle te wszystkie najszybsze rozwiązania, żeby zacząć pracować ze StreamerBotem, no to żeby zacząć pracować z nim, to musisz obejrzeć przynajmniej godzinne wideo, które tłumaczy ci, o co chodzi w tym, bo sama aplikacja to jest to, co jest setki zakładek, guziczków, plusików, minusików i takich rzeczy, które wiesz, jak już oczywiście zaczniesz, nauczysz się tego, to już będzie dla ciebie jasne. Oczywiście, że tak. Tylko, że tam nie ma żadnego UI, w sensie wiesz, jakby żadnych obrazków absolutnie. To jest czyste okienko w takim Windowsowym, standardowym, wiesz, układzie. Co, no wiadomo, no wiadomo, że to też jest, nie jest narzędzie dla podstawowych użytkowników, powiedzmy, ale no ten UI myślę, że jest bardzo, bardzo istotny dla tego pierwszego spotkania się z platformą. Więc Mastodon generalnie jest to w miarę podobne do Twittera, więc ogarnąć się, gdzie kliknąć, żeby odpowiedzieć, gdzie kliknąć, żeby polubić, gdzie kliknąć, żeby dać tak zwanego retweeta. Jasne, że tak, to nie ma problemu. Tylko, że właśnie ta organiczność w korzystaniu z aplikacji, no tego mi bardzo brakuje. W takim sensie, że to są... Nie spodziewałem się, że to jest aż tak ważne dla fanu skorzystania z danej platformy. I to ja naprawdę zwróciłem na to uwagę, więc ewidentnie jest to dla mnie istotne, nie?
No, całkowicie to rozumiem. Mam nadzieję, że to się po prostu kiedyś...
Znaczy, tak, to żeby było jasne. To nie jest, że oni nie mają możliwości naprawienia tego. W sensie jest dużo rzeczy, które można zrobić i sprawić, że wiesz, że korzystanie z Mastodona będzie wygodniejsze. Nie wiem, co z kwestią tych serwerów, bo uważam, że to jest bardzo confusing i to będzie zawsze confusing, bo z tego nie da się wyjść za bardzo, bo to jest ścieżka, którą poszli na samym starcie. Wiesz, jakby tak ma być, tak to ma działać, co oznacza, że no, teoretycznie wszyscy są połączeni, ale no wiadomo, jest to po prostu bardzo trudna przeszkoda do przejścia dla takiego zwykłego Kowalskiego, wiesz, no bo teraz musisz mu tłumaczyć. Jak trzeba tłumaczyć, to znaczy, że to jest źle zrobione.
To trochę...
Wiesz, co chodzi? To jest tak jak w aplikacji. Jak programy, robisz aplikację i ją rysujesz, to jeżeli musisz tłumaczyć człowiekowi,
też,
jak z niej korzystać, to trochę przegrałeś, nie? A tak samo jest z żartami, dokładnie. Jak musisz tłumaczyć, to znaczy, że ten żart może nie siadł. Może opowiedziałeś go nie tym osobom, które powinny go usłyszeć, nie? Więc no trochę tak. Także jest dużo problemów z Mastodonem. No mam tam konto, wiesz, będę z niego korzystał pewnie, będę sobie obserwował oba te miejsca, ale tak, no, widzę w nim dużo problemów, które mogą być znaczy mogą być po prostu trudne do rozwiązania, tak? Jeżeli chcemy traktować go jako sensowna alternatywa faktycznie dla Twittera, nie?
No wiem, ale to trzeba trzymać kciuki, ja tam myślę, że to jest, w sensie jakby sam fakt istnienia tego to jest dobra rzecz, to jest, wiesz, i zawsze mam też poczucie z mojej strony, że jak mi się nie będzie coś podobało, zawsze mogę, wiesz, uciec, założyć własną instancję dla przyjaciół, rodziny czy coś takiego, nie? I zawsze będą instancje duże, otwarte, Mastodon, mstdn.io, no jest takich instancji sporo, nie?
Ta to chyba właśnie padła niedawno, w sensie, a nie, jeszcze inna była, Mastodon, no nieważne, no bo to właśnie to jest ten też, mówisz jakąś instancję, ludzie się tam zlecą, że okazuje się, stoi, że nie wytrzymała, nie?
Chociaż też nieprawda tak do końca, bo dzisiaj rano jak wstałem, czy tam wczoraj rano jak wstałem, to widziałem wiadomość od administratora instancji, że na 3 godziny padła w nocy jakiegoś czasu, bo się skończyło chyba miejsce na dysku, czy jakaś awaria nastąpiła gdzieś w serwerowym, nie? Już nawet nie pamiętam, bo napisał, że źródło jest ciężko znajdowalne, ale przeniósł nas na nowy serwer inny. Więc jakby spoko,
No spoko, tylko że widzisz, oddajemy, to jest ciekawe właśnie, tak jak Twitter próbował jakby oddać w ręce ludzi kwestie moderacji, jakby moderacji kontentu, który pojawia się na platformie, nie? Jakby to ludzie mieli zgłaszać, że coś łamie ich regulamin, no bo trudno przecież obserwować
miliony kont. Tutaj sytuacja jest taka, przeczytałem tylko w łaciaszku, że od 23.43 do 3.40 w nocy UTC czasu, ale the exact cause of the outage is unknown, but I strongly suspect there was a hardware failure of some sorts. Na szczęście udało się zrobić snapshot i przeniesiony na nowy and nicer hardware with our hosting provider. No więc spoko, więc wiesz, jakby problem rozwiązany, no ale no tak, no to jest jak ludzie mogą utrzymywać swoje serwery, no to jest coś, z czym trzeba będzie się liczyć, bo trochę jest tak, że serwer...
To jest ten plus i to jest ten minus.
Tak, no Twitter ma dużo więcej serwerów, chociaż podobno gdzieś znowu ktoś pisał, że infrastruktura jest trochę w takim stanie, że jak gdzieś jebnie, to długo nie będzie mogło wstać. Szczególnie, że zwolnili, jak już mówiliśmy na początku odcinka, sporo osób, sporo programistów, slash developerów,
nie pisały które
odpowiadały
ale...
za takie rzeczy, nie?
No tak, 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 ale no to są te plusy i minusy po prostu bycia scentralizowanym i zdecentralizowanym i jakby no, nie wiem, ja jako użytkownik wolę chyba centralizację mimo wszystko, ze względu na to, że wiesz, to jest jednak większa pewność, że to nie będzie padać co chwilę.
No nie wiem,
chwilę.
Bo pamiętajmy też znowu,
ja zgadzam się, że mogę zabrać zabawki i pójść na inny serwer.
Miał taki... Whale of coś tam, był taki, był wieloryb się wysiadał.
No a, był ten, no.
Twitter był zcentralizowany i jednocześnie regularnie padał. W sensie, i do takiego stopnia regularnie padał, że pamiętam, że jak jakiś Justin Bieber napisał tweeta, to wyjebało Twittera na pół godziny, nie? Więc to wiesz, to nie jest tak, że to jest tylko i wyłącznie...
Nie, no tak, ale mówimy o early days
tutaj,
nie?
I faktycznie... De facto mówimy o jakichś early days, bo ja mam na myśli, wiesz, ile lat ma Twitter w tym momencie? 15?
No a Mastodon? 5.
No to jak Twitter miał 5 lat, to płonął, z tego co pamiętam. No 2011 to były lata, kiedy Twitter płonął. Twitter.
No też Mastodon nie miał do tej pory takiego napływu użytkowników, nie? Więc
Twitter
więc
został uruchomiony.
Pewnie boryka się trochę
Twitter
z nowymi.
Był uruchomiony 21 marca 2016 roku, więc ma w tym momencie prawie 17 lat. Mastodon jest z 2017, z tego co pamiętam, więc ma lat prawie 6. Więc jak Twitter miał 6 lat, to był 2012 rok, no to było dokładnie to samo. Z tym, że pamiętajmy, tutaj pada instancja prowadzona przez Adama z Newcastle gdzieś tam, który robi ją dla 16 osób versus Twitter, ogromna usługa. No i to jest jakby wiadomo, można to...
No to jest właśnie to, plusy i minusy, nie? No ale tak, no Trzymam kciuki właśnie. Za wszystkich. Będziemy obserwować, co się dzieje na Twitterze.
Kiedy zmarł amerykański piosenkarz Michael Jackson 25 czerwca 2009 roku, serwera Twittera uległy awarii.
No tak, no.
Więc... No.
Nie, no jasne. Trzeba traktować to po prostu, wiesz, no to są early days, zobaczymy. Nie wiem, czy Mastodon będzie faktycznie dobrą alternatywą.
Ja trzymię kciuki.
Myślę sobie, że ja też trzymam kciuki za wszystkich, ale ciekawy jestem, czy na przykład ludzie, którzy zostali zwolnieni z Twittera i ci, którzy zaraz zostaną zwolnieni z Meta, czy przypadkiem nie zawiążą jakiejś współpracy i nie zrobią czegoś swojego. Bo myślę, że mogą mieć naprawdę dużo fajnych pomysłów, dużo doświadczenia wyjętego z dużych
firm. Tak, ale mówi się o tym, wiesz, jest ten Bluebird, czy Bird Sky? Bird Sky to się nazywa, nie? Czy Blue Sky? Blue Sky,
Blue
okay.
Sky.
Mm-hmm. To... No to jakby on... Jakby istnieje już no, ActivityPub, który jest takim otwartym standardem.
Tak.
No może coś tutaj się zadzieje z tymi ludźmi, którzy z Twittera wyszli, a którzy chcieli pracować i robiąc rzeczy takie jak Twitter, nie? No to ten Mastodon serdecznie wita, nie?
Mhm. Nie, no jasne, że tak. Pytanie, czy Mastodon ma kasę na to.
No nie, to jest open source i tam mają finansowanie, ale na tym etapie widziałem, że to jest chyba 30 tysięcy złotych miesięcznie dostają. Czyli tak się mówi, niedużo.
No to nie mają dużo. Za bardzo. No niedużo. Żeby utrzymać, wiesz, samo ActivityPub w te, no nie wiem. To nie jest chyba jeszcze po prostu miejsce gotowe na to, na przejęcie użytkowników wszystkich, którzy będą chcieli żegnać się z Twitterem. Na pewno jest miejscem ciekawym. Rzeczywiście przypomina Twittera z pierwszych lat jego życia i jest taki ciekawy vibe, że faktycznie jest dużo technologicznych rozmów, więc dla akurat naszej grupy odbiorców to pewnie jest miejsce ciekawe, no i może być ciekawe jak najbardziej, więc zachęcamy do korzystania. Natomiast no, ja zostawiam sobie tu jedno oko tu na Twitterka, drugie oko tu na Mastodona i będziemy patrzeć, co się dzieje, gdzie są ludzie i co piszą, nie? Więc zobaczymy. Ja, co prawda, no tak, bardzo mało czasu nam zostało. Strasznie, żeśmy się socjalizowali dzisiaj. A miałem takie, kurde, fajne, ale wiesz co, to mam fajne tematy, zostawię je na After Darka po prostu. To jest... Co ty na to? Znaczy, te też były fajne, uważam.
Tak. No to jest, wiesz, pogadamy sobie w After Darku, bardzo serdecznie zapraszamy do tego, żeby zostać naszym patronem. Ja w ogóle mam tylko informacje nie dla, dla paru osób, które naszymi patronami są. Po pierwsze, jeśli jesteście patronami aktualnych progów i chcecie zmienić, bo to jest tak, są progi aktualne i są progi tak zwane legacy. Tych legacy nie można już wybrać. To są stare progi, które istnieją. Dobra. Mamy takie osoby, które w dalszym ciągu płacą $3 i za to mają dostęp do wszystkiego, czy tam $2, bo też tak kiedyś było. Mhm. Ale wiem, że teraz można wybrać sobie też płacenie kwot w złotówkach. Wiem, że w niektórych wypadkach to wychodzi dużo bardziej korzystnie, kiedy dolar jest chwiejny. Wychodzi dużo bardziej korzystnie niż płacenie w dolarach, żeby płacić w złotówkach. Więc to jest rzecz, którą możecie zrobić. A po drugie, faktycznie za wszystkie nasze progi można też płacić w złotóweczkach. Więc jakby ktoś zechciał być naszym patronem, to widziałem, że wybieracie sobie w złotówkach. Fajnie, bardzo serdecznie zapraszam do tego, żeby tym patronem zostać. My oczywiście te pieniądze wszystkie bierzemy, wydajemy na głupoty.
Tak jest, dokładnie o to chodzi. Ja nawet mam, kurde, niestety Elgato wypuściło nowy sprzęt, wiesz.
Bardzo
ja
serdecznie już potrzebujemy patronów na tym etapie, powiedziałbym.
No ja teraz szczególnie, okej? Okay? Ale cieszy się to, że chcecie nas wspierać i chcecie słuchać też dodatkowego kontentu, więc was serdecznie zapraszamy, patronów zapraszamy.
Mój ostatni,
tych, którzy
największy
nie są,
zakup
zapraszamy,
za
żeby
Patreona to jest fotel do komputera.
O, wow! No to no super. I... Uzbierałeś.
Tak.
No jest super. No ja, ja odkładam na razie, ale faktycznie już mam taką kwotę, że no rzeczywiście można by tam coś większego kupić, więc zobaczymy. Może sobie właśnie coś.
Ja sobie też spłacam Maca, ale nie mojego. spłacam właśnie tymi patronowymi pieniążkami, więc też fajnie.
No super. No ekstra. Ekstra.
Dobra, chodźcie
bardzo
do After Darka.
Zapraszamy
wszyscy.
Do patrona. No, tak jest. Bajo.
Jest Łos Podcast, czyli Czubek i Grubek przedstawiają.